Ortodoksja.
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźby. Jej autorką jest Anna Naumiuk-Jakuc. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. To wnuczka Włodzimierza Naumiuka, jednocześnie matuszka pracująca na Politechnice Białostockiej, na Wydziale Architektury, doktor nauk. Dla mnie to jest zadziwiające, że młoda kobieta, matka trojga dzieci, napisała książkę o rodzinnej przeszłości. Przeszłość rodzinną przeważnie cenimy, zbliżając się do końca swojego życia. Wtedy budzi się w nas ciekawość odnośnie przodków, odnośnie nagrywania, zapisywania tego, co powie mama, tata, czy kto inny z rodziny. A tu okazuje się, że 20-kilkuletnia dziewczyna już nagrywała to, co opowiadał jej dziadek Włodzimierz i przy okazji babcia Anna, żona Włodzimierza. Oczywiście zgromadzone nagrania odsłuchiwała później, gdy była w ciąży z najmłodszą Melanią. Mówiła, książka sama się pisała, jakby płynął rozdział po rozdziale. Siebie schowała w cień i wydobyła nie tylko klimat na narwiańskiej wsi Kaniuki, w której żył i tworzył Włodzimierz Naumiuk, ale w dużej mierze zachowała jego język, jego filozofię, wyuczoną nie na uniwersytetu, a w trudach życia, składnie nawet nadnarwiańską i wiele słów i powiedzeń wtrąca naszych tutejszych, co czyni rzecz tak wyrastającą z tej ziemi, jak rzeźby Naumiuka. To o profesor Politechniki Białostockiej Jarosław Szewczyk rzekł kiedyś do Anny: idź w stronę dziadka. Wiele razy posyłał swoich studentów architektury do Włodzimierza Naumiuka, a on ich uczył tajników drewnianego budownictwa. Ciesielski inaczej. Bo rzeźbiarz Naumiuk był w życiu pastuchem, cieślą, stolarzem, pszczelarzem, elektrykiem, strażakiem, rolnikiem, a może myślicielem przede wszystkim i człowiekiem duchowym, bo bez tego jego twórczości nie ma. Mogą być eksperymenty, może być burzenie kanonów, szokowanie, ale niewysoka myśl zapisana w obrazie, rzeźbie, muzyce, słowie, architekturze. Kiedy upada duch, to w ruinę popada sztuka, choć krytycy nadal ją nazywają sztuką. To mój komentarz i moje obserwacje. W pracy doktorskiej Anny, a dotyczyła ona drewnianego budownictwa, jest wiele ciesielskiej wiedzy i doświadczenia dziadka. Ale tego, co dla nas najważniejsze, w pracy doktorskiej Anna nie zmieściła i obiecała, że z tego napisze książkę. I napisała nie o ciesielce, a o życiu trudnym, pełnym doświadczeń, mądrym. Włodzimierz Naumiuk urodził się, kiedy wieś artystów nie miała i nie wiedziała, po co są tacy dziwacy. Na chleb taki nie zarobi. Opowieść zaczyna od bierzeństwa, dokładnie od dziadka Włodzimierza Naumiuka, Lawonia. Już on był swego rodzaju dziwakiem, a Włodzimierz do niego bardzo podobny. Lawoń miał ponad 80 lat, gdy nadeszła pierwsza światowa, a z nią bierzeństwo 1915. Cała wieś pojechała na wschód. Lawoń został z psem, który odłączył się od konwoju bierzeńców i wrócił. Kozacy zostawili po bierzeńcach spaloną ziemię, a chata Naomiuka, jedyna we wsi, ocalała. Tę decyzję ocenia prawnuczka Anna. Pradziadek był szefem flisaków. Wiedział dalej i więcej niż swoją wieś. A to, co że został, ocalił dom. Znalazło w nim schronienie po bierzeństwie 12 rodzin. Niesamowite, jak musieli zgodnie żyć. Ocalił w tym domu jedyne we wsi żarna. Wrzucił je do studni, wiedząc, że gdy synowie wrócą z bierzeństwa, a jego już nie będzie, muszą oczyścić studnie i je tam znajdą. I tak było. Podobnie pomysłowo ukrywał inne sprzęty. W czasie II wojny ludzie szli do ich domu nocami i po kilka garści mielili w żarnach mąkę, chroniąc się przed głodem. Bo całe zboże miało iść na front. Ale decyzja pradziadka doprowadziła jej do tego, że wyroby z Kaniuk i okolic trafiły na listę materialnego światowego dziedzictwa UNESCO. A było tak. Wiktor Sawczenko z Cepeli przestrzesywał wsie, chaty i strychy, szukając w latach 60. starych wzorów plecionkarskich. Znalazł na strychu u Naomiuka. Tylko dlatego, że ten dom ocalał. Wzór odtworzono. Ludzie w Kaniukach i okolicach znów zaczęli wyplatać kosze, dzbany, talerze i inne cudeńka. Zarabiali, bo wszystko zamawiała u nich Cepelia. I to plecionkarstwo jest teraz na najbardziej prestiżowej światowej liście rękodzieła. To właśnie doceniła prawnuczka Anna. Tylko swego życia Lawonię ocalił. Uciekali dwaj ruscy żołnierze. Zobaczyli z daleka dym. Snuł się nad chatą Naomiuka. Wskoczyli do niej. Za nimi Niemcy z psami. Pogonili żołnierzy, a razem z nim Lawonia. Za to, że niby pomaga ruskim. Pobili go i zagnali do cerkwi w Puchłach, tylko co pobudowanej, gdzie trzymali rosyjskich niedobitków. Tam szybko zmarł. Pochował go katolik Bukowski, syn Flisaka. Rozpoznał Lawonia i wszystko opowiedział Naomiukom, kiedy ci wrócili z bierzeństwa. O Lawonie opowiadam, ale Włodzimierz to jego kalka. Dziwak, uparty, twardy, zahartowany, pracowity, nie do wyrwania ze swoich Kaniuk, a do tego jeszcze filozof i artysta. Musiał więc pojawić się Lawoń na kartach książki. Bo linia Naomiuków trwa. Prawnuk Lawonia, Leon, jest rzeźbiarzem. A rzeźbiarz musi mieć twardy charakter. Obserwuje swoje dzieci, zwłaszcza pisząc książkę i widząc w ich charakterach, jakże dokładne odbicie dziadka i pradziadków. Leona, Włodzimierza, Lawonia. Zdumiewające, jak moi synowie są podobni do nich. Tak pisze Anna Naomiuk-Jakuc. Dzieciństwo Włodzimierza Naomiuka pachniało miętą i tatarakiem. O, co my tu, co my tataraku pojedli w dzieciństwie? Cytuję. I kuźnia Mitrofana, kowala na całą okolicę, była dla niego jak święte miejsce. Patrzył z zachwytem, jak Mitrofan, jak z ciasta, różne formy żelaza lepi. Marzył wtedy, że będzie kowalem. Cytuję, ja zawsze taki charakter miałem, że lubiłem coś ciężkiego, twardego przeżyć. Ale tylko kuł swój los. Niewiele było tego beztroskiego dzieciństwa. Zaledwie 4 lata miał, gdy wojna wywróciła wszystko. Ojca Piotra, znanego w całej okolicy Krawca, zmobilizowali w 1939. W 1941 trafił do armii sowieckiej. Niemcy zdobyli twierdzę Osowiec, a w niej był i Piotr. Żołnierzy pognali do niewoli do Białegostoku. Piotrowi udało się zbiec. Wrócił do domu. W okolicy Kaniuk stało wojsko ukraińskie, które służyło Niemcom. Niestety, wojsko zrobiło obławę w obwecie za to, że podobno nasi zabili Niemca. Tak czytam w książce. Zegnali wtedy 28 osób do wsi Tryczówka i tam w jednym domu spalili żywcem. Wtedy trzech braci Naumiłków zostało tam spalonych. Mój ojciec Piotr i jego bracia Jan i Karp. Ojciec miał wtedy 40 lat. Ja zawsze się wzruszam, kiedy czytam o tej tragedii. Zapamiętałem babcię rozpalającą ogień pod płytą kuchenną. To nie był już, to jest cytat ciągle, płacz, ale ból, który zamienił się w rozpaczliwe wycie. Puste garnki, bieda i sześcioro sierot, rozpacz, głód, kilka garści zboża podarowanego przez życzliwych ludzi. Wyjąc i tłumiąc ból, beła w żarnach resztki ziarna. Moja mama Olga wkrótce na gruźlicę zachorowała i też umarła. Pamiętam mamę. Jawrze był najstarszy, najmłodszy brat Gryszka miał zaledwie 1,5 roku, gdy umarła. Taka ładna była. Wszyscy mówili, że taka ładna była. Z rybą pochodziła, z wielkiej, sławnej, tak można powiedzieć, na ten czas rodziny Hartoniuków. Wsie byli urodliwi, krasawcy i byli dobry i taki ja sposobny. O mamie. Niestety mamę dopadła gruźlica. Bardzo młoda jeszcze była. Płakałam przy mogile. Mamę zasypują i zostajesz sam. Ani ojca, ani matki. Żywi jak chocz. Ni chleba, ni mleka. Ciężko było. Trzeba było pierysti wsio. Biedota i hałota, sumuje Włodzimierz. Ale tak u wszystkich po wojnie było. Tylko sierot i żebraków nie brakowało. Okrągłym sierotą został w 10. roku życia, a jego bracia mieli po 7, Jan i 1,5 roku, Grzegorz. Tyle nas było, tyle sierot, tyle wdów, sierot, tyle wdów, hołoty, Boże, Ty Boże, i to głodno, wszystko. I w tym wieku babka Ufrezyna dobra była, bardzo dobra była. Wyprowadza go z domu. Było psych ludzi w Pawłach, od marca do pokrowy pasł krowy, bez butów. Bo kto wtedy buty miał? Po śniegu boso, gdy krowa nasikała, to w tym grzał nogi i patrzył, która następna ogon podnosi. W chacie ciasno. W stodole przyszykowali mu legowisko. Do przykrycia dali szynal po ruskim zabitym sołdacie. Krew jeszcze na nim była. Mało za ten szynel życiem nie zapłacił. Otwierają się drzwi stodoły. Żołnierz z wymierzonym pistoletem krzyczy: wstawaj, bandyta ruska. Panie, panie, to nie bandyta, to pastuszek. Ocaliła go krzykiem przed akowcem gospodyni. Polubił go piesek gospodarzy. Tulili się w nocy do siebie i grzali. Na cały dzień dostawał butelkę mleka od aranżady z zatyczką i kawałek chleba i jesienią zapasienie metr żyta. I wrzechlip był. Ratowały wtedy żarna dziadka Lawonia, pomagał i stryj Szymon, dbał o sieroty jak ojciec. Uczył ich żeby byli dobrzy i uczciwi. To błyskawiczny ogląd życia i sieractwa Włodzimierza Dałubiuka, ale jest niezbędny, by zrozumieć jego twórczość. Te rzeźby ludzi prostych, pastuszków, rybaków, żniwiarzy, oraczy, flisaków, żebraków, smutnych, ale dostojnych, doświadczonych, ale nie uregających losowi, pokornie niosących swoją dolę. Tak, na wsi nie mówiło się los, czyli fatum, od którego trzeba uciec, zrzucić go, tylko dola, inaczej część, udział, którą trzeba nieść z pokorą jak krzyż. I tak niósł swoją dolę na umiuk. Najlepiej czuł się wśród drzew, w lesie, nad wodą. Najbardziej mnie las przyciągał. Tylko las i nocowałbym w lesie. Las był moim domem i schronieniem. Każda sosna była dla mnie przyjacielem. Jak więcej człowiek przebywa z naturą, to tak jakby znalazł się wśród wielkich i mądrych ludzi. Natura dużo mi dawała, odkrywała przede mną piękno, które ma w sobie, dawała mi siłę i moc. Była moim profesorem, tak mówił Dałubiuk. I znajdował przecudne formy stworzone przez naturę. Las oferował mu samotność. Ma naturę samotnika, mówi. I ta samotność jest bardzo ciekawa. To jest najlepsza szkoła. To hart ducha i siła woli. Ukradkiem czytałem Ewangelię. Najwięcej w lesie, w polu. Ze stryjem Szymonem pojechał jako dziecko do Zabłudowa. A tam, na jednym domu, zobaczył zawieszone pod dachem głowy i figurki. Rzeźby. Po raz pierwszy je widział. W Pawłach stał postument. Mówiono, że na nim była rzeźba cara Aleksandra II, zwanego oswobodzicielem, bo ludzi od pańszczyzny uwolnił. Wtedy w Zabłudowie postanowił, że jak dorośnie, nie będzie rzeźby carów ani naczelników, tylko ludzi wsi. Nikt go rzeźby nie uczył. Na początku strugał ptaszki, różne zwierzęta domowe. Konie lubił rzeźbić. Potem dopiero ludzi. Najpierw ukryciu, żeby we wsi nie widzieli, bo taki dziwak. Ludziom na wsi sztuka nie była potrzebna. On robi rzeczy niepotrzebne, słyszał o sobie. Wieś nie lubiła takich. Lubiła ludzi pracy. Ale też robił i miotły brzozowe i sprzedawał je na rynku. Z kory brzozowej wyplatał pudełka przeróżne, nawet plecaki i torby, robił stoły, ławy, stołki, trumny, łóżka. Do zawodu cieśl przyuczył się już w 16 roku życia. Od 18 budował. Fachowiec rodzi fachowca, stwierdza. Tylko dobry cieśl miał robotę. W latach 70. za Gierka postanowiono zmienić Polskę drewnianą na murowaną. Umierał zawód cieśli. Dałubiuk mówił, jeśli wieś stała się nie, już wieś stała się nie ta, nie ten wygląd, nie ten eterni, i ten eterni, tak mi przygłuszył tę wieś na moją duszę artystyczną. Ale to już było takie przygnębienie wsi, wieś nie kwitła, nie było po prostu takiej energii, żeby to fajne mieszkanko było. Ciesielka umierała. Ale ocalało zdobnictwo. Wyżynką Dałubiuk ją nazywa. Dużo wzorów do zdobienia okien, naroży, domów, drzwi przywieziono z głębi Rosji, z Bieżeństwa. Dałubiuka wyżynka też interesowała. Tylko nieliczni potrafili zdobić domy. To była sztuka. Dałubiukowa była osadzona w regionie, była pamięcią o tych, którzy odeszli, a jednocześnie jego osobistą, niepowtarzalną. Zawsze uważałem, że prawdziwe bogactwo to mieć zdrowie i być dobrym człowiekiem. Nie wabiły mnie bogate dziewczyny, domy, koledzy czy ludzie. Bogactwo gubi ludzi. Bogactwo nie ma końca. Bogactwo to utrata tożsamości. Słowa dotrzymać, nikomu krzywdy nie robić. To jest bogactwo. Starałam się, żeby w życiu nic złego nie robić. Książka jest inkrustowana takimi właśnie myślami Naumiuka o życiu. Miał krzepy, zwinność, siły, pamięć. Był monterem, elektrykiem, cieślą, stolarzem, zdunem, strażakiem, hodował pszczoły, zbierał zioła, pił tylko herbatę z ziół. I oto przyszedł czas, że do Naumiuka zaczęli jechać ludzie. Z Krakowa, Warszawy, z telewizji. Ludzie dziwili się we wsi. Co on takie wyczłopaje, to dojechał tak jedut. I to wielcy ludzie jadą, a on bez szkoły. O Naumiuku zaczęto pisać w gazetach białostockich, warszawskich, krakowskich. Jacek Wołowski, który niestety bardzo młodo zmarł, o artyście Skaniuk napisał niezwykle obszerny i piękny artykuł w kontekstach Polska sztuka ludowa w 1985 roku. Sumował. Na gruncie kultury prawosławnej jest to twórczość wyjątkowa, tworzy własny styl, czerpie inspiracje z malarstwa cerkiewnego i z twarzy otaczających go ludzi. W rzeźbach Naumiuka widział twarze ludzi wsi, wyrzeźbione przez czas, znój, trud. Widział zmęczonych starych ludzi i smutne dzieci. Ewolucję jego twórczości widział od rzeźb postaci proporcjonalnych, realistycznych, po takie inspirowane twórczością sakralną. Skrócona sylwetka, ciężka głowa o wyrazistych, głęboko wyżłobionych rysach, z wydatnymi nosami, głęboko osadzonymi oczami, twarzami w brustach. Nie ma w tych postaciach ekstatycznego ruchu ani gwałtowności. Jest napięcie ukryte w masywności kształtów. Jest też lapidarność ujęcia, uproszczona forma, unikanie szczegółów. Rzeźby są zwarte, monolityczne. I ten smutek. Bo ten smutek u niego był jednak od początku, od urodzenia, od wojny. Wszystkie nieszczęścia, późniejsze sieroctwo moje. Jak mogło być wesołe? Te twarze wypalone, smutne, te oczy podpadnięte, te ręce wypracowane. Lubiłem tych biednych ludzi rzeźbić. Słowa artysty. Ale jednocześnie widział artysta w nich wielką dobroć, wielkie serca i myśl. Nie tylko wiarę w życie, ale i wiarę w Boga, w bliźniego swojego. Podpowiadano mu, żeby rzeźbił piękne dziewczyny, naczelników, Gierka, na tym zarobi. Ale nie, żebracy, spracowani, starzy, poorani, tworzyli pochód jego postaci. Mówił, poświęciłem się więc tylko dla tych biednych, zaczynając od Pana Jezusa Chrystusa, maleńkiego na sianku rodzonego, wędrowca, nauczyciela naszego, wielkiego Boga i tak po prostu kończąc na swoich ludziach. Pierwszą jego rzeźbą przedstawiającą ludzką postać był chyba siewca. Siewca to ten, który sieje ziarno, ale też Chrystus, który siał słowa i dobroć. A to ziarno życia i dobroci po dzień dzisiejszy. Po dobroć. To dobroć, która tkwi w ludziach biednych. Oni znają dole i niedole, przeżyli życie. Mówi artysta. Wiedział Wolodźka, czyli Włodzimierz od babci, że wszystko, co w życiu najważniejsze, rodziło się w biedzie. I Jezus Chrystus rodził się w biedzie na sianku. Wiedział, że trzeba słuchać ludzi starych, którzy naprawdę przeżyli, a nie tych, co o tym pisali. Zapamiętywał ich obserwacje, choćby Piotra, co to mówił. Jak kiedyś byli tam dobrze ludzie, to i dziś dobrze. Jak byli tam muzykanci, to i dziś muzykanci. Jak byli stolarze, to i dziś stolarze. A gdzie byli złodzieje? To i dziś złodzieje. O, jaka nauka, zachwyca się Naumiuk. Od wieków było tak, że jak rodzina była dobra, to i dobrą została. Dopiero teraz nauka mówi o genach. A kto kiedy o nich słyszał? Nie starał się dziadek być sławny. On chciał tworzyć po prostu, mówi Anna Naumiuk-Jakuc. ale później sława do niego przyszła sama. Razem z ludźmi ze świata, którzy ciągnęli do Kaniuk, by zobaczyć naumiukowe rzeźby, wyżynki, posłuchać go, pouczyć się życiowej mądrości i zaprosić go na indywidualną wystawę rzeźb w 1971 do Domu Chłopa w Warszawie. To był przełomowy moment dla jego sławy, który później zaowocował pokazaniem jego rzeźb na wystawie w Chicago. Zaproszano go na wystawy prac twórców ludowych, targi, jarmarki w całej Polsce, do Francji, do Belgii, do Szwecji, a nawet zaproszono go na spotkanie twórców kultury z prezydentem Rzeczypospolitej w 1998. Posypały się publikacje na temat rzeźbiarskiego fenomenu Naumiuka, audycje radiowe i telewizyjne. O nim pisano w książkach. Jak taki fenomen się zrobił? Skąd taka unikalność rzeźb? Pytano. Jego przyjacielem stał się poeta, krytyk literacki, dyrektor Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk, profesorowie biolodzy Alina i Andrzej Merchowie. Przyjaźnił się z ludźmi, którzy kochali sztukę, przyrodę, proste i mądre rozmowy. Grzegorz Janczewski, profesor medycyny, mówił o Włodzimierzu nie jako o prostym człowieku, ale jako człowieku wielkiego ducha, który może pokazać głębie myśli ludzkiej. W liście do rzeźbiarza pisał, że ma zaszczyt traktować go jak przyjaciela, który w jego sercu zajmuje szczególne miejsce. Odwiedzali go etnografowie Zygmunt Ciesielski, Ludwik Zimmerer z Niemiec, dzięki któremu pokazywano jego rzeźby w niemieckiej telewizji i mówiono o nim w niemieckim radiu. I oto przyszła nowa rola nauczyciela rzeźby. Przez 20 lat uczył młodych sztuki rzeźbienia. Także w stacjonarnej szkole rzeźby był w Zabłudowie. Prace Włodzimierza Naumiuka wystawiono w muzeach, galeriach, znalazły się w kolekcjach w kraju, za granicą, we Francji, Kanadzie, Niemczech, na Spitsbergenie i Watykanie. Są w zbiorach muzeów etnograficznych w Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Warszawie i Toruniu. Otrzymał wiele nagród, m.in. brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis i nagrodę imieniem Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Włodzimierz Naumiuk jest laureatem tegorocznej nagrody księcia Konstantego Ostrogskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.
Radio Ortodoksja.